Magdalena Wrzosek, pracuję w EY-u i mój projekt był o gamingu i o tym, jak robić cyberbezpieczeństwo bez PowerPointa.
Jak ktoś zainteresowany antropologią, jak ktoś po kulturoznawstwie ląduje w cyberbezpieczeństwie, bo to nie jest najbardziej oczywista ścieżka kariery.
No pewnie nie jest i w sumie to jest jakiś tam przypadek, bo ja jak kończyłam studia magisterskie na politologii, to w ogóle pisałam pracę o zagrożeniach asymetrycznych i to wtedy był ogólnie rozumiany terroryzm i tak gdzieś wybrzmiewało to cyberbezpieczeństwo. I potem jak szukałam pracy, to po prostu znalazłam ogłoszenie, że w ministerstwie, wtedy to się nazywało administracji cyfryzacji, szukają kogoś, kto będzie negocjował dyrektywę NIS, która była takim pierwszym prawem w zakresie cyberbezpieczeństwa. No i po prostu zgłosiłam się tam, bo to fajnie wyglądało, że jakby praca w międzynarodowym środowisku, właśnie jakiś taki wpływ na rzeczywistość, co było super ciekawe. I w sumie nie miałam pojęcia, jak wielki to jest kawałek, bo ja byłam świeżo po studiach i też żyłam w takim przeświadczeniu, że po prostu będę się uczyć tego tematu. Okazało się, że to jest temat, który w Polsce jest jeszcze nie robiony za bardzo, więc musiałam się wszystkiego w sumie od zera nauczyć. Więc jakby początek był przypadkiem. Natomiast jakby myślę, że to w ogóle jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka mi się przypadkiem udała w życiu, bo wbrew pozorom właśnie i to, co chciałam pokazać dzisiaj, to jakby to w ogóle nie jest taki temat, że tam potrzebni są sami inżynierowie, tak? Jakby jasne, że do pewnego momentu, do tych takich ściśle technicznych rzeczy to tak, ale jakby cyberbezpieczeństwo jest tak dużym wyzwaniem dla organizacji, że właśnie moim zdaniem bardzo nam brakuje prawników, brakuje nam socjologów, psychologów, a jest taka blokada mentalna, bo ludzie myślą, że cyberbezpieczeństwo to jakby muszę być inżynierem, żeby w tym pracować, nie? I jakby to nie jest tak. Ja w swoim zespole na przykład nie mam ani jednego inżyniera i wszyscy sobie super radzą w cyberbezpieczeństwie, więc to nie jest... faktycznie to nie jest oczywiste, że po kulturoznawstwie i politologii się idzie na coś takiego, ale jakby jest bardzo fajne i polecam.
A w którym momencie, jak to się stało, że wykluł wam się ten pomysł na planszówki? Bo... No znowu, to jest bardzo niestandardowe podejście, ale wykorzystujące ten twój background.
Wiesz co, ogólnie to jest stąd, że jak zaczynamy warsztaty na przykład z klientem, wchodzimy z takim dużym projektem w stylu będziemy budować SOC, albo na przykład zrobimy cały system incident response w organizacji, nie? To jakby bardzo ciężko wchodzi się z takim tematem do organizacji, gdzie na przykład dwie komórki wiedzą, że to jest potrzebne, czyli na przykład SOC wie, że to jest potrzebne, jakiś taki menadżer wyższego szczebla, a reszta nawet nie ma do końca pojęcia, że oni w ten proces też powinni być zaangażowani, nie? I jakby ja w ogóle też mam takie doświadczenia z uczelni, jak uczę studentów, że są dwie rzeczy, o które student zawsze mnie pyta, czy ta prezentacja będzie dostępna i co trzeba na zaliczenie, nie? I jakby jak uzyska te dwie informacje, to w momencie, kiedy ja wyświetlam prezentację, oni w ogóle przestają słuchać, nie? I prawda jest też taka, że bardzo dużo wszyscy mają prezentacji na co dzień, w całym życiu codziennym, że idziesz na spotkanie wewnętrzne w firmie, ktoś ci robi slajdy, idziesz na jakieś tam inne spotkanie, ktoś ci wyświetla slajdy, przychodzisz na konferencję, są slajdy. Więc jakby to był taki moment, że my po pierwsze mieliśmy trudne tematy do rozmowy z tymi ludźmi i to byli ludzie, którzy nie mówili jednym językiem, a po drugie właśnie miałam takie poczucie, że dobra, my zrobimy prezentację na 20 czy 30 slajdów i w połowie po prostu zgubię połów publiczności, nie? Więc jakby, a ja po prostu lubię gry, więc w którymś momencie stwierdziliśmy, że kurczę, może by zrobić z tego taką zabawę i jakby zacząć od tego, że właśnie usiądziemy przy stole, pomieszamy tych ludzi i zaczną grać razem, a potem dopiero zaczniemy rozmawiać o tych tematach, jak już przewarsztatujemy to w taki trochę zabawowy sposób. No i jakby okazało się, że nie tylko ja robię gry, dużo osób lubi gry w zespole też i jakby w ogóle mieliśmy też dużo fajnej zabawy projektując te gry. I ja naprawdę bardzo wierzę w to, że gaming w ogóle jest takim nowym sposobem umówienia nie tylko w cyberbezpieczeństwie, ale ogólnie jakby nauki, wymiany doświadczeń i tak dalej, bo przy tym stole wszyscy jesteśmy równi, mamy te same prawa i to bardzo też ludzi otwiera, a też ten element, że jednak jesteśmy w momencie gry, poza taką normalną codziennością, pomaga czasami w rozmowach na trudne tematy.
A na ile to jest, powiedzmy, zabawa, która jest przynętą jakimś wprowadzeniem, a na ile to jest już taki... no rdzeń tego, co wy robicie, przygotowując inne firmy.
Wiesz co, to ja bym powiedziała, że to już jest bardzo blisko tego rdzenia, no bo na przykład jeżeli my warsztatujemy poprzez grę, budowę SOC-a, nie, i oni sami ustalają strategię, jak ten SOC będzie budowany, czy wewnątrz organizacji, czy zewnętrznie, kogo najpierw zatrudnimy, czy SOC menadżera, czy analityka pierwszej linii, nie, to są już jakieś decyzje, które oni sobie mogą sprawdzić i na przykład sprawdzić, jak im to zagra, że na przykład w tej grze widzą, że okej, zaletą tego, że sobie postawią tego SOC-a wewnętrznie, jest to, że mają to u siebie, ale na przykład zanim on zupełnie zacznie działać, to muszą sobie postawić do tego proces i zatrudnić człowieka, a jak sobie to wykupią na zewnątrz, no to od razu wszystko działa, nie? I to są takie decyzje, które oni i tak będą musieli podjąć, robiąc to w organizacji, nie? I czasami robią tak, że w jednej rundzie na przykład grają, dobra, to budujmy zewnętrznie, a potem drugą mówią, wiecie co, to sprawdzimy, jakby było, jak z tymi incydentami, nie? I jakby wnioski, które są, to potem na przykład jak zaczynamy już dalszą część warsztatu, to oni już odwołują się do tego, że no nie, no wyszło nam na warsztacie, że słuchajcie, pamiętacie, że jakby jak zatrudniliśmy SOC menadżera, to od razu szybciej wszystko poszło, nie? Bo jakby potrzebna była ta osoba, że łatwiej te procesy ogarniała. I tak samo na przykład z incident response, że wiesz, my tak trochę zabawowo opisujemy ten incydent, że tam jakby te postacie są śmieszne i tak dalej, ale core jest, clue jest takie, że oni muszą te informacje w organizacji wymienić i muszą wspólnie się zastanowić, co zrobić, żeby dojść do jakichś wniosków, tak? I rozwiązać ten incydent. I to jest coś, z czym wiele organizacji ma problem, bo jakby wiesz, to, że ludzie techniczni rozwiążą incydent tam na dole, nie oznacza, że na przykład zarządzi się kryzysem komunikacyjnym w firmie, który na ogół, jak jest taki duży incydent, się pojawia, nie? I jakby to są takie wyzwania, z którymi się nie borykają, bo na przykład nie mówią tym samym językiem, bo prawnik nie wie, o co nawet mógłby zapytać, jakby pomagając prasowemu przygotowywać komunikat o technicznym incydencie, nie? I jakby w czasie tej gry oni na przykład widzą, siedząc w innych butach, jakie są te pytania, jakie wyzwania się pojawiają. Więc jakby to jest takie, to niby jest fajna zabawa, ale to nie jest tak, że my to robimy i potem to w ogóle nie ma znaczenia dla tego, co się dalej wydarza w interakcji na projekcie na przykład, tylko to jest po prostu takie na sucho badanie tego, co my potem w projekcie będziemy robić. No i na przykład też jakby, nie wiem, kwestia compliance'owa, nie? Jakby prawo ogólnie nie jest super porywające. Jeszcze jak zrobisz prezentację na 30 slajdów, no to jakby ja sama zasypiam na takich prezentacjach, nie? A jak trzeba w monopolu zdecydować, co trzeba kupić i co mnie ochroni przed tą kontrolą organu właściwego czy incydentem, to też zupełnie inaczej i to jest na przykład bardzo fajne, bo ludzie mają różne swoje własne strategie i niby grają przeciwko sobie, ale jakby nie mogą się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, jaką tą strategię mają i dyskutują je między sobą na co dzień, nie? Więc jakby ja w ogóle myślę, że to jest duża część tego, co potem dzieje się na projekcie. Jakby te tematy, które się przewijają potem przez cały projekt, będą się przewijały, a oni już jakby inaczej trochę o nich myślą, bo na przykład nie stali w czasie incydentu w swojej roli, tylko byli w butach na przykład linii produkcyjnej, gdzie na co dzień nie pracują. I jakby w momencie, kiedy my siadamy i mówimy, okej, no to pogadajmy o tym, jak będzie wyglądał proces incident response i spiszmy to, to ten człowiek, który na co dzień nie pracuje na produkcji, ma większe zrozumienie tego, jakie problemy może mieć produkcja w czasie incydentu, nie? I jakby ta rozmowa jest zupełnie inna, łatwiej idzie i też im łatwiej między sobą rozmawiać i tak jakby potem zrobić change management w organizacji, bo jakby oni już na początku trochę ten change management widzieli, nie?
Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie tym bardziej już samego konkursu. Co ci daje uczestnictwo w takim wydarzeniu?
Wiesz co, ja nie zastanawiałam się w kategorii, co mi to daje. To, na czym mi zależało, to jest właśnie pokazać projekt, który robimy i w który ja po prostu bardzo wierzę. I w ogóle myślę, że fajnie by było, bo mam taką teorię, że jakby mnóstwo ludzi ma mnóstwo fajnych pomysłów, a czasami nie zawsze jakby te pomysły mają możliwość zobaczenia światła dziennego, nie? I w sumie tak jak o tym myślisz, no to może się to wydawać trochę absurdalne, że ktoś robi gry planszowe dotyczące cyberbezpieczeństwa, nie? A jakby to się sprawdza. I może ktoś ma jakiś pomysł, w który na przykład wierzy, ale nie do końca ma poczucie, że to się sprawdzi i właśnie fajnie by było, gdyby zaczął go realizować. Jakby ja o tym raczej myślałam, a nie o tym, co mi da udział w konkursie.
Katarzyna Skrobek. A mój projekt nazywał się Z głową w chmurach i opowiadał o kwestiach regulacyjnych i prawnych w ramach wdrażania usług chmurowych w organizacji.
Jak u ciebie wyglądało przejście z tego takiego twardego bezpieczeństwa do jednak strony bardziej cyber?
Wiesz co, to dosyć to płynnie się odbywało. Nie miałam takiego momentu przełomowego, tak, że obudziłam się i dzisiaj to już się nie zajmuję twardym bezpieczeństwem, tylko przychodzę w tą działkę cyber, bo tak naprawdę obserwując całe nasze otoczenie dookoła, świat się zmienia. Świat się zmienia, jest coraz większa digitalizacja i po prostu tak jak kiedyś zajmowałam się ochroną informacji niejawnych, przetwarzanych na papierze, tak po prostu te informacje teraz przechodzą do do systemów, tak, do internetu. I to tutaj musimy po prostu skupić swoją uwagę na zabezpieczaniu tych naszych danych, czy bezpieczeństwo usług. W ogóle całe szeroko rozumiane bezpieczeństwo, to jest właśnie cyberbezpieczeństwo.
Ponieważ studiowałaś też na takiej wojskowej uczelni i w tych wojskowych społecznościach, nazwijmy to, masz swoje doświadczenie, to masz też pewnie doświadczenie z takimi miejscami, w których kobiety nie grają pierwszych skrzypiec, tak to powiedzmy delikatnie.
No tak, zdecydowanie studia były takim miejscem i tak. I tutaj właśnie to miałam to doświadczenie, ale również w miejscach, gdzie już później pracowałam. To zaczynało się od tego, że więcej osób pracował mężczyzn i ja byłam tym rodzynkiem, przyznam się. I to było trochę w sumie moje szczęście, że byłam tym rodzynkiem, bo umiałam to w jakiś sposób trochę wykorzystać, tak? To dziewczyny też mówiły o tym, że jeżeli nie masz jeszcze tej wiedzy, tego doświadczenia, to poszukuj ludzi, którzy ci po prostu w tym pomogą. I jest mnóstwo mężczyzn, którzy chcą wspierać te kobiety, chcą się dzielić tą wiedzą, mają tą potrzebę. I ja właśnie na takich ludzi trafiłam. I to jest całe moje szczęście, bo w życiu też trzeba mieć trochę jednak szczęścia.
Ale to jest jakaś strategia, myślisz, dla innych kobiet, dziewczyn, które chcą robić karierę właśnie w tej dziedzinie?
Strategia jest taka, żeby być po prostu otwartym, o czym mówiłam na swojej prezentacji. Rozmawiać z różnymi ludźmi, nie skupiać, nie zamykać się, nie fokusować się na jakiś jeden temat, po prostu w różnych obszarach rozmawiać z ludźmi, dyskutować na różne tematy, bo ja też mam takie doświadczenie, że czasami siedzę z kimś, rozmawiamy o zupełnie przypadkowym temacie i nagle gdzieś po nitce do kłębka i nagle pojawia się, zapala się żaróweczka i wow, w sumie to mogę to wykorzystać w bezpieczeństwie, tego jeszcze nie ma. To jest rozwiązanie, tak. Więc po prostu ta otwartość na świat, na ludzi, obserwacja, łączenie puzelków, wykorzystywanie tego później wszystkiego.
Mówiłaś, że zawsze byłaś takim rodzynkiem, a jednak bierzesz udział w wydarzeniu, które jest wydarzeniem takiej społeczności kobiecej. Takie społeczności mają dla ciebie swoją wartość?
No tak, zdecydowanie, bo byłam rodzynkiem i już nie jestem tym rodzynkiem, bo widzę, że po prostu ta siła kobiet rośnie i dla mnie to jest ważne, bo ja lubię też dzielić się wiedzą, dlatego między innymi wzięłam udział tutaj w tym konkursie, bo ja chciałam się z kimś, czymś podzielić, kogoś może zainspirować. Tak, dla mnie to jest ważne. Takie wzajemne wsparcie kobiet i też tego młodszego pokolenia, przede wszystkim tego młodszego pokolenia, które dopiero stawia pierwsze kroki albo jeszcze nie wie, czy postawić ten krok w cyberbezpieczeństwie, bo się boi.
Z jednej strony ten konkurs to jest taka szansa pochwalania się tymi swoimi dokonaniami i zainspirowania innych, ale z drugiej strony to jest też coś, co ty sama wyciągasz z tego konkursu. Co wyciągnęłaś?
Fantastyczne znajomości. Fantastyczne, po prostu dziewczyny, finalistki przez 10-15 minut rozmowy, one już mnie tak zainspirowały, takie polubiłam, że wow, że potwierdza się, że naprawdę w cyberbezpieczeństwie są super, super dziewczyny.